Cześć, witam w dębowej chatce. Park narodowy Mount Rainier położony jest w południowej części stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Park został utworzony w 1899 roku na obszarze 953,5 km², co pod względem powierzchni daje mu piąte miejsce w kraju. Nazwa parku pochodzi od położonej na jego terenie góry Mount Rainier, która jest drzemiącym wulkanem, czyli takim, który pozostaje w stanie długotrwałego uśpienia, rzędu nawet tysięcy lat. Erupcja takiego wulkanu mogła zostać zaobserwowana w czasach historycznych, ale obecnie nie wykazuje on aktywności, z wyjątkiem w postaci ekshalacji, czyli różnego rodzaju wyziewów składników lotnych magmy, takich jak gazy czy pary. Tego rodzaju aktywności nie występują na wygasłych wulkanach. Mount Rainier jest jednym z wielu miejsc w Ameryce, o którym krążą legendy i różnego rodzaju mity. Należy do pasma tych samych wulkanicznych szczytów co Mount Shasta i Mount Lassen. Według legend plemienia Niskali na tym terenie mieszka duch gór o imieniu Tahoma, który pożerał nieproszonych gości i trawił ich w swoim przypominającym jaskinie brzuchu. W książce Missing 411 North America and Beyond znajdują się cztery sprawy z tego obszaru. Jednak zanim do nich przejdziemy, chciałbym przedstawić dwie historie osób, którzy doświadczyli dziwnych, strasznych rzeczy, przybywając na terenie Mount Rainier National Park oraz jego okolic. Relacja numer 1. W 2017 roku pojechałem z synem na weekendowy wypad. Pojechaliśmy drogą 410 z Tacomy do Mount Rainier, miejsca, do którego zabierał mnie mój tata, gdy byłem dzieckiem. Chciałem, aby mój 2,5-letni syn David odnalazł tę samą radość z dzikiej przyrody co ja, ale obawiam się, że po tej wycieczce do końca życia będzie bał się lasów. Gdy dotarliśmy na miejsce w piątek, pogoda była piękna, a pierwsze oznaki wiosny w końcu dały o sobie znać. Szliśmy, a raczej ja szedłem, niosąc Dawida na barana, przez około 2, może 3 godziny od parkingu do małego opuszczonego pola namiotowego z przygotowanym wcześniej ogniskiem. Nie jestem zbyt nadopiekuńczym rodzicem, więc pozwoliłem Davidowi trochę się pokręcić, podczas gdy ja rozbijałem namiot. Gdy tylko skończyłem i przygotowywałem się do wyładowania naszych 3-dniowych zapasów do namiotu, usłyszałem, jak David, który stał za mną, wydaje jakieś dźwięki. Natychmiast rozpoznałem te odgłosy, ponieważ są to sygnały, które zwykle wydaje, gdy jest czymś podekscytowany. Odwróciłem się i zobaczyłem go siedzącego w trawie, jakieś 5 metrów ode mnie, patrującego się w las. Co dziwniejsze, uderzał rączkami w uda. Robi tak, gdy coś bardzo mu się podoba i jest niezwykle podekscytowany. Powoli podszedłem do niego, starając się jednocześnie obserwować zarówno jego, jak i las, ale na linii drzew nie było nic, co mógłbym dostrzec. Kiedy w końcu znalazłem się przy nim, zapytałem go, co takiego zobaczył, a jego odpowiedź brzmiała: małpolud, małpolud.
Monkey man, monkey man.
Uśmiechał się, wciąż klepiąc się po udach. Jak przystało na dobrego rodzica, starałem się cieszyć tak samo jak on. Jednak w tej chwili, zamiast napawać się spokojem otaczającego lasu, zacząłem odczuwać niepokój. Skupiłem wzrok na linii drzew i wpatrywałem się w nie bardzo, bardzo ostrożnie. To, co powiedział mój syn, było doprawdy dziwne. Nie chcąc zostawiać Davida samego, podniosłem go i podszedłem do granicy lasu. Nie wiem jak inni, ale według mnie ostatnią rzeczą, jaką chcielibyście dla swojego dziecka, to zabrać go na weekendowy wypad i wystraszyć go. W związku z tym, iż nie chciałem tego robić, nie uciszałem go ani niczego nie tłumaczyłem. Stwierdziłem, że jak to małe dziecko, coś sobie ubzdurał w wyobraźni. Po kilku minutach zwiadów z Dawidem na ramionach, postanowiłem wrócić do obozu. Myślę, że było około 15:30, więc zrobiłem lunch, wciąż od czasu do czasu obserwując miejsce, w którym David klaskał i cieszył się do lasu zaledwie kilka minut wcześniej. Próbowałem o tym zapomnieć, ale nie mogłem. Nie jestem przesądny. Nie wierzę w kosmitów, duchy czy wielkie stopy. Jednak bardzo silnie załączył mi się instynkt rodzicielski, więc nie chciałem tego tematu odpuścić. Dlatego też, gdy tylko słońce zaczęło zachodzić, postanowiłem zapytać syna o to, co dokładnie widział. Aby lepiej zrozumieć moją historię, muszę wspomnieć, że David ma lekkie trudności w uczeniu się, szczególnie jeśli chodzi o mówienie. Rozumie, co się do niego mówi, jednak ma problem z odpowiedziami. Kiedy rozpalałem ogień, zapytałem o małpoluda. Zapytałem, czy był duży. David zastanowił się nad tym chwilę, po czym zaśmiał się i przytaknął. Następnie zapytałem, czy wyglądał na miłego małpoluda, a David ponownie zachichotał z aprobatą. Nie bardzo wiedziałem, o co jeszcze zapytać. Zapadł zmrok. Położyliśmy się obaj w namiocie z pełnymi brzuchami. Na dobranoc przeczytałem synkowi jeden rozdział jego ulubionej książki, po czym zasnął w swoim śpiworze. Kiedy zasypiałem, prawie zapomniałem o tej całej historii z małpoludem. Obudziłem się w całkowitej ciemności. Ognisko było wygaszone. Sięgnąłem po Davida i ogarnęła mnie panika. Nie było go w namiocie. Mając na sobie jedynie bieliznę, wybiegłem z namiotu, ale zdałem sobie sprawę, że jest zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć, więc wróciłem do środka i wyjąłem latarkę z torby. Ciągle krzyczałem jego imię. Nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał polegać na tej latarce, gdyż dawała raczej słabe światło. Świeciłem dookoła, cały czas wołając Davida. Z jakiegoś powodu podbiegłem w kierunku miejsca, w którym David siedział i cieszył się w stronę lasu. Wykrzyczałem jego imię do drzew. Idąc boso w samych bokserkach w głąb czarnego jak smoła lasu, nie zwracałem uwagi na wbijające się w stopy kamienie i korę. Po około minucie marszu zobaczyłem coś, co sprawiło, że upuściłem latarkę i rzuciłem się do przodu. David stał w miejscu, wpatrując się w ciemność zupełnie nieruchomo. Chwyciłem go mocno i zacząłem płakać. Wciąż mocno go ściskając, ponownie podniosłem latarkę, która bezczynnie świeciła na ziemię. I rozejrzałem się dookoła w ciemności. Wokół nas niczego nie było widać. Kiedy niosłem go z powrotem, spoglądając przez ramię, zapytałem, co się stało. Odpowiedział, że nie wie i że jest zmęczony. Mojemu synowi już wcześniej zdarzało się troszkę lunatykować. Tej nocy zamknąłem namiot od wewnątrz na kłódkę. Miałem tylko około 3 godziny snu. David spał jak kamień, pomimo mojego drżącego uścisku. Następnego ranka ugotowałem jajka i bekon na kuchence kempingowej. David nie pamiętał, co się stało i wydawał się zadowolony, że nadal jesteśmy razem w lesie. Pomyślałem, że byłoby nieostrożnością zlekceważyć wydarzenie ostatniej nocy jako zwykłe lunatykowanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę opowieści mojego syna, oraz fakt, że znalazłem go w lesie naprzeciwko miejsca, gdzie cieszył się na to coś. Jednak z drugiej strony pomyślałem, że powrót do domu w tej chwili byłby trochę głupi. W związku z tym obiecałem sobie, że jeśli wydarzy się coś jeszcze, wrócimy do Tacomy w mgnieniu oka. Reszta dnia była całkiem przyjemna i pomogła mi się trochę odprężyć. David początkowo trochę marudził brakiem bajek puszczanych na iPadzie, ale ostatecznie odkrył, że natura może być równie fajna jak piksele. Zrobiliśmy kilka łódek z kory i puściliśmy je w dół rzeki. Obserwowaliśmy wiewiórki i słuchaliśmy ptaków. To było wszystko, czego oczekiwałem od tej wycieczki. O zmierzchu, gdy drzewa rozciągnęły długie cienie na trawie, Davidowi zrobiło się zimno i był zbyt zmęczony, aby dalej się bawić, więc zdecydowałem, że resztę dnia spędzimy w namiocie. Zabrałem ze sobą grę, w której trzeba było okrążyć kontur osoby za pomocą elektrody i jeśli dotknęło się drucika, gra wydawała zabawny dźwięk. Nie pamiętam jak się nazywa, ale David bawił się znakomicie, a dodatkowo pomagała ona w jego rozwoju motorycznym. Na jednym z zakrętów David popełnił błąd, a mały głośnik ponownie wydał dźwięk. David wybuchnął śmiechem. To, co stało się później, napełniło mnie poczuciem strachu, któremu wątpię, by cokolwiek kiedykolwiek dorównało. Z odległości około 45 metrów usłyszałem dokładnie ten sam śmiech, który wydał David, tyle że był on znacznie głębszy. Brzmiało to prawie tak, jakby ktoś nagrał mojego syna, a następnie komputerowo obniżył mu głos. Zamarłem i tym razem nie mogłem tego ukryć przed Davidem. Po jego minie stwierdziłem, że on też to słyszał. Podniosłem palec do ust, aby zakomunikować mu, że musimy być cicho. W tym momencie zauważyłem również, że słońce całkowicie zaszło. Zdałem sobie również sprawę, jak cicho było dookoła nas. Gdy siedzieliśmy w namiocie, absolutnie nieruchomo, otoczeni absolutną ciszą. Każda sekunda wydawała się wiecznością. Kiedy słyszany w uszach dźwięk bicia mojego własnego serca nieco ucichł, pochyliłem się w stronę plecaka, aby wyjąć pistolet. Odwróciłem się do Davida i zobaczyłem, że znów podniósł elektrodę, żeby się nią bawić. Wyciągnąłem mu ją z dłoni i z całą stanowczością wyszeptałem: "Nie teraz, David." Gdy tylko to powiedziałem, dosłownie kilka centymetrów od namiotu, niski, łamiący się głos wyszeptał:
"Not now, David."
Następną rzeczą, której jestem świadomy, jest to, jak strzelam jak opętany przez materiał namiotu w kierunku tego dźwięku. David przeraźliwie krzyczy, a gdy wystrzały rozbrzmiewają w lesie, słyszę, jak to coś ucieka. Gwałtownie, drżącą ręką otworzyłem kłódkę i wyskoczyłem z latarką w lewej ręce, kierując słaby strumień światła w czarną nicość. Chwyciłem Davida, wrzuciłem do plecaka wszystko, co było w zasięgu ręki i pobiegłem. Droga powrotna była przerażająca. Nie było sekundy, w której nie miałbym wrażenia, że coś jest tuż za nami, gotowe wyskoczyć na nas z ciemności. Jedyne, co byłem w stanie powiedzieć Davidowi, to: "W porządku, wkrótce dostaniesz iPada, chcesz iPada, prawda? Poglądasz sobie bajeczki." Nic nigdy na nas nie wyskoczyło. Nie słyszałem również niczego poza szumem wiatru i sporadycznie płynącym strumieniem przy szlaku. Byłem tak wytrącony z równowagi, że nawet w samochodzie sprawdzałem tylne siedzenie, aby upewnić się, czy coś tam nie siedzi gotowe zrobić nam krzywdę. Nie wiem, jak wyjaśnić pediatrze Davida, co wydarzyło się w Mount Rainier. Nawet jego matce nie opowiedziałem całej tej historii, tylko to, że myślałem, że ktoś podszedł do naszego namiotu i że oddałem strzał ostrzegawczy. Nie trzeba dodawać, że od tego czasu David nie jest już taki sam. Ciągle boli go głowa, co może być spowodowane uszkodzeniem uszu przez wystrzał. Nie wiem, jak zakończyć tę historię, ale jedno jest pewne. Nigdy, przenigdy nie zabieraj swoich dzieci do Parku Narodowego Mount Rainier. Relacja numer 2. Pewnego razu po raz pierwszy polowałem z dziadkiem gdzieś w północnych Kaskadach. Miałem wtedy około 13 lub 14 lat. Obecnie zbliżam się do 40. Wybraliśmy się z naszymi znacznikami na jelenie z nadzieją na dużego byka. Nie chodziło nam o trofeum. Nasza rodzina po prostu uwielbia dziczyznę. Ale wydaje mi się, że pamiętam, że dziadek miał znacznik na jednego jelenia i miał nadzieję, że uda mu się go upolować. Było już późno, słońce już zachodziło i niestety nie widzieliśmy żadnego jelenia przez cały dzień, dlatego też wracaliśmy do obozu na noc. Byliśmy około 300 metrów od obozu i około pół kilometra od samochodu. W pewnym momencie dziadek zatrzymał się i wydał z siebie syk, który oznaczał, że coś zobaczył lub usłyszał. Odwróciłem się i zobaczyłem, że dziadek zaczął się uśmiechać. Spojrzałem i zobaczyłem zarys jelenia z ogromnym porożem na głowie, na oko mniej więcej 70 metrów za nami. Obaj wyciągnęliśmy nasze strzelby i wycelowaliśmy w niego przez lunety. Już miałem zapytać, czy mogę oddać strzał, gdy w tym samym momencie dziadek sapnął, a ja zobaczyłem, jak ten jeleń wstaje na dwie nogi i odwraca się w naszą stronę. W tym momencie dziadek wyszeptał: biegnij prosto do ciężarówki, nie zatrzymuj się w obozie, jestem tuż za tobą. Był to pierwszy raz, kiedy słyszałem strach w jego głosie. Z tego też powodu nawet go nie pytałem, o co chodzi, po prostu odwróciłem się i zacząłem biec w dół szlaku. Wtedy też zdałem sobie sprawę, że w lesie nie było żadnych odgłosów zwierząt ani owadów. A to tylko bardziej mnie przeraziło. Wróciliśmy do samochodu bez innych incydentów. Załadowaliśmy sprzęt, który mieliśmy na sobie, do bagażnika i wskoczyliśmy do środka. Po chwili cichej jazdy zapytałem dziadka, co takiego widzieliśmy, a on tylko potrząsał głową, więc zostawiłem go w spokoju. Mruczał pod nosem przez około godzinę podczas jazdy. Myśląc o tym teraz, pamiętam, że jedną z rzeczy, które powtarzał, było: bez ogona, bez ogona. Co wtedy nic dla mnie nie znaczyło, ale teraz przyprawia mnie o dreszcze. Niestety mój dziadek zmarł kilka lat temu, więc nie mogę go teraz zapytać, co to było, ale wiem, że pod koniec lat 50. i na początku 60. pracował dla Biura do Spraw Indian, ucząc stolarstwa w północno-wschodnim Oregonie, więc mógł usłyszeć coś od członków plemienia. Słyszałem historię o skinwalkerach, którzy w momencie, gdy przybierają zwierzęcą postać, rzekomo nie mają ogona. Sam jednak nie jestem pewien, co to było. Jedyne, co wiem, to to, że mój dziadek był przerażony i niestety nigdy więcej nie będę miał okazji, aby porozmawiać z nim o tym incydencie. Opowieści te przypominają inne tego typu relacje z obszarów, gdzie dochodzi do największej ilości tajemniczych zaginięć. Czy są to jedynie wymysły ludzi, których wyobraźnia działała na podwyższonych obrotach? Czy też istoty te używają jakiegoś rodzaju technologii, testując nasze zachowania w ekstremalnie stresowych sytuacjach? Idealny kamuflaż, nagrywanie głosu i jego odtwarzanie, czy też coś w rodzaju realnego hologramu w postaci przedziwnych i przerażających stworzeń? Ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Przejdźmy więc do spraw tajemniczych zaginięć ludzi z tego terenu. Sprawa numer 1. Marcela Ramiski, 4 lata. Zaginęła 1 lipca 1950 roku. Rodzina Ramiski mieszkała w mieście Fairfax w stanie Waszyngton. W lipcu 1950 roku pani Kay Ramiski postanowiła wybrać się ze swoją 4-letnią córką Marcelą na piknik w pobliżu wodospadu Chenuis w Parku Narodowym Mount Rainier. Było lato, pogoda była idealna, więc Kay i Marcela dobrze się bawiły. Około godziny 17 mama zaczęła pakować rzeczy i szykować się do powrotu. W pewnym momencie zorientowała się, że Marceli nie ma obok niej. Kobieta przeszukała najbliższą okolicę i gdy niczego nie znalazła, powiadomiła służby parku. Na miejscu dość szybko pojawiło się 50 strażników i rozpoczęto poszukiwania. Dodatkowo wezwano również opiekunów 2 psów tropiących. Zwierzęta otrzymały zapach dziewczynki, jednak nie były w stanie ruszyć na jej poszukiwanie. Zupełnie jakby nie wyczuły jej zapachu lub zapach ten zaraz się urwał. Miejsce, w którym zniknęła Marcela, znajduje się około 3 km od podnóża góry Mount Rainier i leży w północno-zachodniej części parku. Służby parkowe otrzymały pomoc od wolontariuszy, a także od wielu osób, które przebywały w okolicy wodospadu Chenuis. Całonocne poszukiwania nie przyniosły żadnych śladów. Ratownicy chodzili po okolicznych lasach, szlakach, polanach, ale nie byli w stanie znaleźć nawet najmniejszego śladu po dziewczynce. O 9 rano następnego dnia Jack i Donald Noel szli szlakiem pod górę od wodospadu w kierunku góry Mount Rainier. Po przejściu około 3,5 km znaleźli dziewczynkę leżącą skuloną na ziemi. Artykuł z 4 lipca 1950 roku w Kingsport News zawierał następujące szczegóły. Blond włosa 4-latka została znaleziona wysoko na zboczach góry Rainier w poniedziałek rano po 16 godzinach wędrówki w dziczy. Tam, gdzie zawiedli poszukiwacze z Parku Narodowego i psy tropiące, 2 wolontariuszy znalazło ją na zboczach góry. W dalszej części tego samego artykułu opisano stan dziewczynki. Nogi dziecka nosiły długie zadrapania od czołgania się przez zarośla. Osoby, które oglądały inne moje filmy z serii Missing 411, zdają sobie sprawę, że tego typu zadrapania są praktycznie zawsze znajdywane na dzieciach, które zaginęły w górach. Inny artykuł z 4 lipca 1950 roku w Nevada Journal opowiada jednak zupełnie inną historię. Strażnik powiedział, że dziewczynka Marcela Ramiski była w dobrym stanie bez widocznych skaleczeń lub otarć, ale została zabrana do gabinetu lekarskiego w Buckley na obserwację. Wygląda na to, że władze parku starały się przekazać opinii publicznej zupełnie inną historię. To nie pierwsza sytuacja, w której urzędnicy z National Park próbują opisać takie niepokojące fakty w zupełnie inny sposób, niż miały one faktycznie miejsce. Zapewne zdają sobie sprawę, że obrażenia te mają duże znaczenie. W dalszej części artykułu Kingsport News znajduje się sekcja dotycząca ubrania dziewczynki i oświadczenia jej matki. Pani Ramiski powiedziała, że jej dziecko najwyraźniej poddało się swojej nocnej rutynie i niesprzyjające okoliczności nie miały dla niej znaczenia. Jej sukienka była założona na drugą stronę, a sznurowadła w butach zostały przewleczone przez losowe dziurki. Warto również wspomnieć, że na górze Rainier, pomimo lata i lipcowej pogody, w nocy temperatury mogą łatwo spaść od 0 do minus 5 stopni Celsjusza. Dlatego też wątpię, by dziewczynka zdjęła ubrania, a następnie założyła je z powrotem. Ponownie jest to próba wyjaśnienia niewytłumaczalnego. Podsumowując, jeśli słuchasz tego odcinka jako pierwszego z serii Missing 411, to ta historia nie wyda ci się jakoś bardzo dziwna. Jednak słuchaczom, którzy pamiętają inne zaginięcia dzieci w górach, omawiane na dębowej chatce, zapewne zapala się lampka. Dziewczynka przeszła w nocy w lesie, idąc pod górę w kierunku szczytu Mount Rainier ponad 3,5 km. Według jej matki rozebrała się w nocy przy minusowych temperaturach, jednak nic jej się nie stało i wyszła ze szpitala po obserwacji. Miała za to na ciele wiele zadrapań i siniaków. Dlaczego szła pod górę? Dlaczego się rozebrała? W jaki sposób przeżyła zimną noc? Czy możliwe, że coś porwało to dziecko, rozebrało, przetrzymywało, następnie nieudolnie ubrało tył naprzód i oddało parę kilometrów od miejsca, gdzie widziana była po raz ostatni? W miarę jak Marcela oddalała się od matki, temperatura spadała, powietrze stawało się coraz rzadsze, a przetrwanie coraz trudniejsze. Pani Ramiski miała dużo szczęścia, że jej córka przeżyła. Sprawa numer 2. Joseph Wood Jr., 34 lata, zaginął 8 lipca 1999 roku. Joseph pochodził z Nowego Jorku, z dzielnicy Baychester. Jego rodzicami byli Joseph Senior i Elizabeth Wood. Mężczyzna miał również siostrę o imieniu Pamela. Jako młody chłopak uwielbiał przyrodę. Spędzał dużo czasu na świeżym powietrzu i ostatecznie zapisał się do harcerstwa. Tam po kolei zdobywał odznaki, aż w końcu otrzymał najwyższą z nich, czyli Eagle Scout. Joseph uczęszczał do Riverdale Country School. Gdy ją ukończył, złożył podanie na dwa prestiżowe uniwersytety, Harvard i Yale. Dostał się na oba, ale ostatecznie wybrał Yale. Interesowało go dziennikarstwo i rozpoczął studia na tym właśnie kierunku. Ostatecznie ukończył wyżej wymienione studia z wyróżnieniem. Następnie w 1990 roku ubiegał się o stypendium New York Foundation for the Arts. Otrzymał je i wykorzystał do badań nad swoim afrykańskim dziedzictwem. Udał się w podróż do Gany, a całą relację z niej opisał w książce Blood Whispers and Color Lines. Po powrocie z Afryki otrzymał pracę w redakcji tygodnika Village Voice, gdzie pisał artykuły, które pojawiały się w najbardziej prestiżowych gazetach Nowego Jorku. W 1996 roku Joe opuścił Voice i podjął kolejną pracę jako redaktor w wydawnictwie książkowym The New Press. Joseph Wood Jr. był genialnym pisarzem i redaktorem, dobrze znanym w kręgach wydawniczych w Nowym Jorku. 7 lipca 1999 roku Joe udał się w podróż przez Stany Zjednoczone do Seattle, aby wziąć udział w Unity 99, czyli Krajowej Konferencji 8 tysięcy dziennikarzy reprezentujących mniejszości narodowe. Wood dotarł do hotelu i zjadł kolację z przyjaciółmi. Wspomniał, że następnego dnia wybiera się na Mount Rainier, aby obserwować ptaki. Powiedział, że wstanie wcześnie, aby podczas śniadania wziąć udział w konferencji prasowej kandydata na prezydenta Billa Bradleya, a następnie pojedzie do parku. Joe pojechał wypożyczonym samochodem Mercury Marquis do Parku Narodowego Mount Rainier. Z paragonu znalezionego później w samochodzie wynika, że zapłacił za wjazd przy wejściu Niskali o godzinie 12:29. Pojechał na parking Longmire i rozpoczął wędrówkę w celu obserwowania ptaków, kierując się w stronę Mildred Point. Około godziny 14 Joe szedł szlakiem i natknął się na innego turystę, Bruce'a Gamanda. Bruce stwierdził, że spotkał Joe na szlaku Rampart Ridge Trail na wysokości blisko 1463 metrów nad poziomem morza. Obaj porównali notatki na temat ptaków, które widzieli, a następnie Joe zapytał, jak daleko jeszcze prowadzi szlak. Bruce odpowiedział, że można iść szlakiem jeszcze przez 5 do 10 minut, a następnie trzeba się zatrzymać z powodu śniegu. Był to ostatni raz, gdy ktokolwiek widział Josepha Wooda Juniora. Bruce widział go, jak kontynuował wędrówkę, podczas gdy on sam schodził w dół. Parking Longmire i szlak Rampart Ridge znajdują się po południowo-zachodniej stronie góry. Trasę przecinają potoki Pearl i Devil's Dream. Szlak znajduje się tuż nad kempingiem Cougar Rock. Po osiągnięciu wysokości ponad 1400 metrów ścieżka biegnie na zachód od czterech małych jezior, z których jedno to Squaw Lake, a następnie przecina małą dolinę z dziesiątkami zbiorników wodnych. W konferencji uczestniczyła również Somini Sengupta, reporterka New York Times i była dziewczyna Josepha. Dwa dni po tym, jak Wood pojechał w góry, Somini była bardzo zaniepokojona, że nie wrócił do swojego pokoju i nie odbierał telefonu. Skontaktowała się z władzami i zgłosiła zaginięcie. W poniedziałek urzędnicy parku zlokalizowali samochód 34-latka na parkingu Longmire. Służby parku zaczęły organizować poszukiwania, jednak szybko odkryto, że 50-centymetrowa warstwa śniegu, która pokrywała cały szlak w dniu, kiedy Joseph nią spacerował, stopniała. Cała trasa zmieniła się w błotnistą ścieżkę i wszystkie ewentualne odciski lub ślady zostały rozmyte. Służby Parku Narodowego miały trudności z dokładnym ustaleniem miejsca pobytu Joe, ponieważ nikomu nie powiedział, dokąd miał zamiar się udać. Stacja meteorologiczna z tego obszaru odnotowała, że zimą roku 98-99 opady śniegu były trzecie w historii pomiarów. Dlatego też nawet w lipcu w wyższych partiach gór zalegały duże zaspy śniegu oraz lodu. Nie odnotowano żadnych wstrząsów sejsmicznych, które mogłyby spowodować zejście lawiny, ani ich samych. Poszukiwacze przeczesywali obszar o powierzchni 16 km2 w poszukiwaniu Joe. 15 lipca Bruce Gamand zobaczył artykuł w gazecie o zaginięciu Wooda i zgłosił się, wyjaśniając, gdzie widział Josepha, a także opisał rozmowę, którą odbyli. Dało to poszukiwaczom lepsze zrozumienie, gdzie powinni skoncentrować swoje wysiłki. Piątek 16 lipca, gdy ratownicy koncentrowali swoje wysiłki w głównym obszarze poszukiwań, zaczął padać deszcz. Ekipa zaczęła wycofywać się z tego terenu z powodu niesprzyjających warunków. Po czym wyjaśnili rodzinie zaginionego, że Joseph nie mógł przeżyć w takich warunkach. Państwo Wood skontaktowali się z Białym Domem i gubernatorem Waszyngtonu Garym Lockim, prosząc o kontynuowanie poszukiwań i większe wsparcie z powietrza. 18 lipca Służba Parku Narodowego zorganizowała konferencję prasową, której podano powody ograniczenia wysiłków i stwierdzono, że Joe uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi. Dzień wcześniej, bo 17 lipca, w gazecie Village Voice opublikowano artykuł, który był reakcją na ograniczenie akcji poszukiwawczej. Napisano w nim: wciąż pojawiają się alternatywne teorie. Co jeśli Wood został uprowadzony? Czy to mogło być morderstwo? Służby Parku Narodowego zareagowały na presję opinii publicznej i ponownie wysłały na miejsce 38 poszukiwaczy naziemnych, ekipę z 5 psami tropiącymi i helikopter. Psy nigdy nie wychwyciły zapachu Josepha. Ekipa helikoptera nie zobaczyła nic wartościowego, a zespoły naziemne nie znalazły żadnych śladów. Wiele artykułów i autorów zajmujących się tym zaginięciem stwierdziło, że sprawa Wooda jest jedną z najbardziej zagadkowych z wielu powodów. Joseph jest jednym z niewielu czarnoskórych mężczyzn, których zaginięcie pasuje do kryteriów zawartych w książkach serii Missing 411. Był on również pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który kiedykolwiek zaginął w Parku Narodowym Mount Rainier. Należy pamiętać, że tak jak wspomniałem na początku, Joseph zdobył najwyższą odznakę w harcerstwie. Ukończył uniwersytet z wyróżnieniem i otrzymał informację o zalegającym śniegu od Bruce'a, którego mijał na szlaku. Gdyby doszedł w to miejsce i jednak spadł w dół, poszukiwacze znaleźliby jego ciało na dole. Tak się jednak nie stało. Rodzice 34-latka, czyli państwo Wood, publicznie oświadczyli, że uważają, że ich syn został zamordowany. Służby parku nigdy nie znalazły żadnych szczątków mężczyzny. Podsumowując, przypadek zaginięcia Josepha jest niepokojący. Mężczyzna nie wykonywał żadnych ryzykownych czynności. Szedł znanym szlakiem. Spotkał innego wędrowca. Prowadzili miłą, rzeczową rozmowę i obserwował ptaki. Harcerze, aby zdobyć orlą odznakę, przechodzą szereg trudnych szkoleń w terenie. Otrzymanie tego zaszczytnego wyróżnienia jest kamieniem milowym w życiu każdej młodej osoby, która należy do skautów. Doświadczenie i wiedza zdobyta w ramach tego programu pozostają na całe życie. Fakt, że ktoś tak inteligentny, kompetentny i sprawny fizycznie jak Joe Wood mógł zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach, jest naprawdę zadziwiający. Sprawa numer 3. Eric Lewis, 57 lat, zaginął 1 lipca 2010 roku. W książkach serii Missing 411 nie znajdziecie praktycznie żadnego przypadku zaginięcia wspinaczy górskich. Jednak w przypadku zaginięcia Erika Polaidis zrobił wyjątek. Lewis był praktycznie uzależniony od wspinaczek górskich. Kochał podróże i przygody związane ze zdobywaniem kolejnych światowych szczytów. 57-latek ukończył Uniwersytet Missouri w Columbia z tytułem magistra sztuk pięknych ze specjalizacją w fotografii. Zamieszkał w Duval w stanie Waszyngton, aby mieć blisko do gór kaskadowych. Dzięki temu mógł bez końca wędrować po okolicy. W sobotę 26 czerwca 2010 roku Eric zadzwonił do swojej mamy, która mieszkała w Omaha w stanie Nebraska. Oboje łączyła silna więź i Lewis często do niej dzwonił. zwłaszcza przed jakąś wyprawą lub bezpośrednio po niej, aby zdać relację. Eskapady Erika zabrały go do Nepalu, Nowej Zelandii, Chile i Argentyny, a szczyt Mount Rainier zdobywał 10 razy. Ten człowiek znał tę górę i wyzwania związane z jej zdobywaniem. Tym razem chciał wspiąć się na nią trasą prowadzącą przez Gilartar Ledge. 57-latek wspinał się z dwoma doświadczonymi alpinistami, Donem Stormem Juniorem i Trevorem Lane'em. Cała trójka miała ogromną wprawę i byli w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Wczesnym rankiem 1 lipca 2010 roku Eric Lewis i jego przyjaciele rozpoczęli wspinaczkę na Mount Rainier. Tego dnia zapowiadała się świetna pogoda, a mężczyźni nie byli obładowani ciężkim sprzętem oraz mieli na sobie wygodną odzież. Wszystko szło jak należy. Don poprowadził zespół i zatrzymał się w pobliżu 4267 metrów nad poziomem morza. Czekał, aż Trevor ruszy w górę trasy. W tym momencie pogoda zaczęła się psuć. Wiatr się wzmagał i zaczął padać śnieg. Gdy Trevor dotarł w końcu do Dona, Eric podczepił się do liny i zaczął się wspinać. Don widział co jakiś czas sylwetkę Erika, jednak po chwili lina zrobiła się luźna. Don wciągnął ją do góry, jednak na jej końcu nie było uprzęży ani karabińczyka. Obaj panowie stali na górze przy wietrznej pogodzie, gdzie widoczność wynosiła około 1,5 metra i nie byli w stanie zrozumieć co się stało. Lina nie pękła. Nic się nie zerwało, nie było słychać krzyku ani wołania o pomoc. Wyglądało na to, że Eric sam się odczepił, jednak ani Trevor, ani Don nie mogli zrozumieć, dlaczego to zrobił. Gdy pogoda się poprawiła, alpiniści zeszli do miejsca, w którym Lewis odczepił się od liny. Na wysokości 4206 metrów wspinacze znaleźli jaskinię śnieżną, która prawdopodobnie była używana przez Erika. 60 metrów niżej znaleźli jego plecak, łopatę do śniegu i uprząż wspinaczkową. Oznaczało to, że 57-latek musiał ją zdjąć i chronił się w jaskini. W okolicy sprzętu zaginionego nie było nikogo, a burza śnieżna zatarła wszelkie ślady. Obaj panowie zeszli na wysokość 3000 metrów nad poziomem morza i skontaktowali się ze strażnikami z parku, aby zgłosić zaginięcie. Ratownicy praktycznie natychmiast udali się na miejsce, w którym Eric był widziany po raz ostatni. Sprawdzili całą okolicę, a następnie weszli na sam szczyt, jednak nie znaleźli żadnego śladu po zaginionym. Służby parku zaangażowały 50 poszukiwaczy, 2 helikoptery i komercyjnych przewodników do akcji poszukiwawczej Erika Lewisa. Po prawie 4 wyczerpujących dniach akcji ratunkowej wysiłki przerwano. Doświadczony wspinacz nigdy nie został znaleziony. Podsumowując. Eric Lewis był prawdopodobnie jednym z najbardziej doświadczonych wspinaczy, którzy zdobywali góry zarówno w Ameryce Południowej, jak i Północnej. Był uznanym na całym świecie wspinaczem, który pracował pod okiem najlepszych przewodników na świecie. Miał duże doświadczenie na Mount Rainier i wiedział, jak przetrwać nawet w najbardziej nietypowej i niebezpiecznej sytuacji. To wręcz niewiarygodne, że Eric odczepił się od liny asekuracyjnej i zniknął. Spadając w dół, jego ciało byłoby widoczne, jednak nie znaleziono niczego. Znał tę górę i prawdopodobnie miał większe doświadczenie niż zdecydowana większość ratowników z tego parku narodowego. Lewis wiedział, że nigdy nie powinien zostawiać swojego plecaka i zapasów, ponieważ z pewnością byłyby one kluczowe w kwestii przetrwania. Mężczyzna był fotografem i z pewnością miał przy sobie aparat. Jest on kolejnym fotografem, który zniknął w Rainier w bardzo, ale to bardzo nietypowych okolicznościach. Czy był to zwykły wypadek, czy też wydarzyło się w tym przypadku coś innego? To wszystkie historie przygotowane w tym odcinku. Jak zawsze zachęcam do komentowania, subskrybowania oraz kliknięcia na dzwoneczek. W ten sposób dostaniecie powiadomienie o najnowszych filmach na Dębowej Chatce. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite lub Buy Coffee. Do usłyszenia w kolejnym materiale.